cokolwiek czynicie z duszy, czyńcie jako dla Pana, a nie dla ludzi. I to jest ważne, abyśmy my rozumieli, co to znaczy dla innych czynić coś, bo Bóg mieszka w sercach naszych, bo Bóg nas prowadzi, bo Duch Święty wypełnia nasze wnętrze. Kolosan 3, rozdział 23 do 25. Cokolwiek czynicie z duszy, czyńcie jako dla Pana, nie dla ludzi. Wiedząc, że od Pana otrzymacie jako zapłatę dziedzictwo, gdyż jesteście niewolnikami Chrystusa Pana. Kto bowiem wyrządza krzywdę, otrzyma zapłatę za krzywdę bez względu na osobę. Kochani, bez względu na osobę, jeśli wyrządzasz krzywdę, to za tą krzywdę zapłatę otrzymasz. I musimy zdawać sobie z tego sprawę, że jeżeli jakąś krzywdę robimy, to będziemy za to odpowiadać. Nie ma żadnych innych możliwości, dlatego że tak mówi Słowo Boże. Pismo Święte mówi nam, abyśmy prowadzili święte życie i sprawiedliwe. I to odnosi się do uczniów Jezusa Chrystusa i do wszystkich innych wierzących ludzi, chrześcijan. I chociaż w Kolosan w 3 rozdziale, jak czytaliśmy w 23 wersecie, zostało to napisane do niewolników, tak z treści tego fragmentu wynika, zasada ta dotyczy prawdziwych uczniów Chrystusowych i każdego innego chrześcijanina, który stanął przed zadaniem. Cokolwiek czynicie z duszy, czyńcie jako dla Pana, nie dla ludzi. A więc stajemy przed zadaniem do wykonania, stajemy przed faktem dokonanym, że cokolwiek czynimy, obojętnie dla kogo to czynimy, z duszy to czyńmy, z wnętrza naszego, z całego serca, z całej naszej uczciwości, czyńmy to, abyśmy nie doznali później przez Pana naszego ukarania. Pan Jezus Chrystus zapewnia nam przykład, jak być dobrym uczniem. W jaki sposób Jezus Chrystus zapewnia ten przykład? No na sobie samym. On przyszedł na tą ziemię i był uczniem swojego Ojca, który jest w niebie. I wiemy dokładnie, że wszystkie instrukcje, cokolwiek czynić miał na ziemi, cokolwiek miał mówić, jak miał się zachowywać, to wszystko brał w modlitwie od Ojca swojego z nieba. Co Ojciec czynił, to i On to czynił. Co Ojciec mówił, to i On to mówił. W Słowie Bożym wiele takich fragmentów znajdujemy, więc opieramy się na tym, że Słowo Boże tak mówi. Łukasz podsumowuje dzieciństwo Jezusa w zasadzie jednym wersetem. Jest podsumowane to, co Jezus Chrystus robił i co odnosi się także do naszego życia. A ten jeden werset to jest z 2 rozdziału 52. Jezusowi zaś przybywało mądrości i wzrostu oraz łaski u Boga i u ludzi. Na jakiekolwiek formalne wykształcenie, jakie Jezus otrzymał, zawsze odpowiadał wzrostem. To znaczy, jeżeli czegokolwiek się uczył, to był widać w jego życiu wzrost. Wzrastał, rozwijał się. Coś konkretnego robił z tym, co go ktoś nauczał. Jeżeli nauczał Jezusa Chrystusa jego Ojciec z nieba, to wszystko dokładnie robił tak, jak go nauczono. Jak było to ważne, aby to zrobić. Bo Jezus Chrystus musiał dokładnie wykonywać wolę swojego Ojca. I my musimy się nauczyć wykonywać wolę naszego Ojca, który jest w niebie. I Jezus uczył się, dlatego też rozwój i uczenie się powinny być podstawowym celem każdego z nas. Ponieważ Jezus Chrystus uczył się i wprowadzał to w życie, my również musimy uczyć się patrzeć na to, co Słowo Boże mówi i dokładnie czynić według tego, czego ze Słowa Bożego uczymy się. Pismo Święte zapewnia również kilka, pokazuje kilka odniesień do studiujących, od których możemy się uczyć. Mianowicie w Mateusza w 10 rozdziale 24-25 mówi tak. Nie jest uczeń nadmistrza, ani sługa nad swego Pana. Wystarczy uczniowi, aby był jak jego mistrz, a sługa jak jego Pan. A więc zobaczmy, Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, że jesteśmy uczniami, mamy się uczyć, mamy ćwiczyć. Dokładnie wszystko mamy ćwiczyć. I kiedy wszystko dokładnie ćwiczymy, to w życiu naszym zaczynają być owoce tego, co nauczyliśmy się. Owoce tego i efekty naszej nauki wychodzą na jaw w naszym postępowaniu. Jeżeli my przychodzimy na nabożeństwo, jeżeli czytamy Słowo Boże w domu, jeżeli modlimy się w zgromadzeniu, jeżeli modlimy się w domach naszych i nie ma żadnego efektu tego wszystkiego i nie ma żadnego wpływu tego Słowa Bożego na nasze życie, to coś jest nie tak. Myślę, że powinniśmy zdawać sobie z tego sprawę, że musi być efekt tego, że słuchamy Słowo Boże, że je osobiście też czytamy i że modlimy się tu i tam. Kochani, musi być wpływ na nasze życie. Jezus Chrystus, kiedy wchodził na górę na całą noc, nie jeden raz wchodził tam na całą noc na górę, aby się modlić, to później, następny dzień od rana, były już konkretne efekty tego, że on na górze się modlił. Była moc. Uczniowie nie mogli wygonić demona z tego chłopca, którego przyprowadził jego ojciec, bo Słowo Boże mówi wyraźnie, w oryginale jest powiedziane, nie mieli takiej mocy. Nasze tłumaczenie podaje, że nie potrafili. Ale myślę, że bardziej znamienne jest to, że oni nie mieli takiej mocy. A kiedy Jezus Chrystus przyszedł, spróbował i też się okazało, że nie miał mocy, tak? Widzimy? Bo kiedy Jezus Chrystus szedł na modlitwę i uczniowie mieli go w tej modlitwie wspierać, to Jezus Chrystus odszedł kawałeczek od nich, modlił się, padł na kolana, a później powstał i przyszedł zobaczyć, co robią ucznie. A oni gorliwie wołali do Boga, wzywali imienia Pańskiego, tak? Spali. I najprawdopodobniej wtedy, kiedy całe noce Jezus Chrystus spędzał na modlitwie na górze, to oni spali. Dlaczego nie mogli wyrzucić tego ducha nieczystego? Zapytali Jezusa Chrystusa, bo ten rodzaj nie wychodzi inaczej, jak tylko przez post i modlitwę. A więc jeśli oni nie mogli wygonić, to było za mało postu i modlitwy. Proste, prawda? Bardzo oczywiste. Jezus Chrystus miał moc, chociaż był Synem Bożym, ale był też Synem Człowieczym i się zachowywał tak, jak normalny człowiek, doskonały, niegrzeszący oczywiście i modlący się i biorący moc z nieba. Jeśli my chcemy wykonywać dzieła Boże, to musimy brać moc z nieba, którą daje Ojciec Niebiański. I dlatego my wszyscy musimy coś w tym kierunku robić, wykształcić się, nauczyć się i wprowadzić to w życie. Coś ważnego jest dla naszego życia, abyśmy to wykonywali. Jezus powiedział w kontekście ostrzeżenia swoich uczniów te słowa w kontekście prześladowań, które nadchodziły, że sługa nie jest większy nad mistrza, czy uczeń nie jest większy nad mistrza, a sługa nad swego Pana. W takich okolicznościach Jezus był oczerniany, jego uczniowie również będą tego doświadczać. Uczniowie, którzy mają mało szacunku dla swoich nauczycieli, albo którzy przyjmują postawę: zasady nie dotyczą mnie. Niektórzy tak właśnie rozumują. Wszystkich dotyczą te zasady, mnie nie. Szkodzą swojej własnej zdolności uczenia się. Jeśli my mówimy, że mnie te zasady nie dotyczą, bo ja jestem jakiś szczególny, to mamy problemy z nauczeniem się tych prawdziwych rzeczy, które Bóg chce zobaczyć w naszym życiu. Jezus powiedział też w Łukasza w 6 rozdziale 40 wersecie, jest to zapisane: nie masz ucznia nadmistrza, ale należycie będzie przygotowany każdy, gdy będzie jak jego mistrz. Wystarczy dla ucznia być jak nauczyciel. Więcej już nic nie trzeba. Wystarczy. Tak mówi Słowo Boże. Naszym nauczycielem jest Jezus Chrystus. Wystarczy być jak Jezus Chrystus. Niczego więcej już nie potrzeba. Wystarczy. Czy jesteśmy już tak jak Jezus? Jezus mówił o sądzeniu innych oraz o ślepych, którzy prowadzą ślepych. W tym właśnie rozdziale 6 wcześniejsze wersety w Łukasza o tym mówią. Nie czytamy tego, ale mówię, tam jest to napisane. Ale powinniśmy jako uczniowie bardzo ostrożnie dobierać sobie nauczycieli. Musimy zwrócić na to uwagę, kogo słuchamy. Od kogo się uczymy? Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ szkolenie w naturalny sposób prowadzi każdego ucznia, prowadzi do naśladowania nauczyciela. A więc jeżeli słuchamy niewłaściwych nauczycieli, to będziemy też niewłaściwi. Takie powiedzenie jest: jeśli trafisz między wrony, będziesz krakać jak i one, prawda? A nie jest to piękny głos, który wydaje ten ptak. Inne ptaki pięknie śpiewają, prawda? Ale wrony to akurat nieprzyjemny jest dźwięk ich śpiewu. Jeśli to w ogóle śpiewem można nazwać. Powiedzmy sobie szczerze, będziemy tchnęli tym samym duchem, co nauczyciel, którego słuchamy. Dlatego właśnie jest ważne, aby dobierać nauczycieli, którzy są pełni Ducha Świętego, którzy już są naśladowcami Chrystusa i to wiernymi. I wtedy wchodząc w ich ślady, wchodzimy w ślady Jezusa Chrystusa. Jezus mówił o sądzeniu innych, ale też mówił o tym, że my mamy być ludźmi, którzy nie sądzą, ale jednocześnie prowadzą czyste życie. Czyste życie, które staje się przykładem dla innych. Inna biblijna zasada dobrego ucznia to samodyscyplina. Ja w którymś z kazań o tym wspominałem, teraz tylko tak króciutko napomknę, ale to jest naprawdę ważne. Przypowieści Salomona instruują nas, abyśmy kontrolowali nasze postawy i czyny w procesie uczenia się. W Przypowieściach 2 rozdział, 2-4, później 6-8 i 12-15, takich kilka myśli. Nadstawiając ucha na mądrość, zwracając serce do rozumu. Jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jej jak skarbów skrytych. 6, gdyż Bóg daje mądrość, a z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. On zachowuje swoją pomoc dla prawych, jest tarczą dla tych, którzy postępują nienagannie, strzegąc ścieżek prawa i czuwając nad drogą swoich wiernych. Zachowując cię od drogi zła, od człowieka, który mówi przewrotnie, od tych, którzy porzucają ścieżki prawe, aby chodzić drogami ciemnymi, którzy z radością popełniają zło, lubują się w złośliwej przewrotności, których ścieżki są krzywe, którzy ze wszystkich dróg zbaczają na manowce. Jako uczniowie mądrości musimy zatem, tak jak czytaliśmy, po pierwsze, pragnąć się uczyć. Musimy pragnąć uczyć się Bożych praw, Bożego Słowa. Uczyć się, uczyć się, uczyć się. Dalej, co mamy czynić z tego, co czytaliśmy? Rozumieć wartość mądrości. Jaka to jest wartość, że mądre rzeczy ze Słowa Bożego się uczymy. Następnie poszukiwać pomocy Pana. Pomocy Pana. Zawsze szukać pomocy Pana. I wreszcie być roztropnymi. To są te rzeczy, które w skrócie umówione są w tych wersetach przepowieści Salomona. W pełni zaangażowani uczniowie są w zasadzie pracownikami. Jeśli uczeń jest bardzo zaangażowany w nauczanie, to jest pracownikiem swojego nauczyciela. Mogą postrzegać swoją szkołę jako pracę wykonywaną w pracy. Zamiast wynagrodzenia pieniężnego uczniowie otrzymują wynagrodzenie w postaci wiedzy i umiejętności. My otrzymujemy coś, ucząc się, pracując dla Boga Wszechmogącego. Otrzymujemy tą mądrość, która jest dla nas w życiu tak bardzo potrzebna, bym nawet powiedział niezbędna. My potrzebujemy uczyć się tej mądrości, abyśmy wiedzieli, jakie mamy decyzje w życiu podejmować. To jest niezwykle ważne, żebyśmy wiedzieli, co mamy robić, abyśmy wiedzieli, dokąd mamy iść, co mamy mówić, jak mamy się zachowywać. I tego wszystkiego uczymy się, żebyśmy to dokładnie znali. Patrząc na swoją szkołę w ten sposób, uczeń powinien kultywować pobożne zasady rządzące pracą. My musimy zobaczyć, że nasza wykonywana praca to jest taka niebiańska pobożność. Wykonujemy coś w taki boży sposób, bo ludzie nas obserwują, jak my wykonujemy naszą pracę i w jaki sposób robimy to. Kochani, my wiemy, że można być w pracy uczciwym albo nieuczciwym, miłym albo niemiłym. Różne rzeczy można przypisać pracownikom, ale my jako pracownicy, czy jako uczniowie, jak mamy się zachowywać? O tym mówi Słowo Boże. Właśnie mamy się zachowywać jak dobry uczeń. Dobry uczeń, który wykazuje się odpowiedzialnością, niezawodnością, punktualnością, pracowitością, wytrwałością i inicjatywą. Kochani, chociażby jeden przykład tylko wziąć z tych rzeczy. Punktualność. Kochani, są tacy ludzie, którzy zawsze się spóźniają. Jeśli mają na jakąś godzinę, to nie ma mowy, żeby oni byli na tą godzinę. Nie ma mowy. Nigdy im się nie zdarzyło, nie pomylili się, żeby być na czas. I to są cechy, które muszą charakteryzować człowieka wierzącego. My nie możemy obiecywać, a później nie dotrzymywać. Bo jako wierzący ludzie jesteśmy obserwowani. Jesteśmy obserwowani przez ludzi na ziemi, przez cały świat ciemności, który jest bardzo zainteresowany tym, żebyśmy się zawsze spóźniali, żebyśmy zawsze robili coś nie tak. Oni są bardzo zainteresowani. I jeszcze coś. I jeszcze cała grupa aniołów posłusznych Bogu obserwuje nas. Wiecie o tym? że jesteśmy wystawieni dla tego duchowego świata jak widowisko. Jesteśmy wystawieni na to, żeby nas obserwować. Nie wiem, czy zdajemy sobie sprawę z tego, że aniołowie Boży obserwują nas. Cały czas patrzą na to, jak postępujemy. I dlatego Słowo Boże mówi, że jeśli dobrze postępujemy, to Jezus Chrystus będzie się nami szczycił przed swoimi aniołami. Tak mówi Słowo Boże. Widzimy, jaka ważna jest obserwacja aniołów, którą one czynią względem nas. One nie tylko nam pomagają, ale też przyglądają się, jakimi jesteśmy. Jeżeli wiernie stajemy za Chrystusem, to one stają też z rozkazu Bożego za nami. I musimy z tego oczywiście zdawać sobie sprawę. Oczywiście istnieje czasem różnica pomiędzy byciem dobrym uczniem a zdobywaniem dobrych stopni. Nasza lista wyników nie zawsze odzwierciedla poziom zdobywanej wiedzy czy umiejętności. Nie zawsze. Są dobrzy uczniowie, którzy osiągają słabe oceny. Są słabi uczniowie, którzy wiedzą, co zrobić, aby otrzymać dobre oceny. Różne są zawiłości w tym świecie. Bycie dobrym uczniem polega bardziej na podporządkowaniu się autorytetom. Być dobrym uczniem Chrystusa, to znaczy akceptować Jego rozkazy. Miłować Boga, to znaczy wykonywać Jego przykazania. Słowo Boże wyraźnie mówi. Akceptujesz Jezusa Chrystusa, akceptujesz Jego przykazania, Boże przykazania, to jesteś dobrym uczniem. To jesteś dobrym ludem Bożym. My musimy dbać o podporządkowanie się naszemu Panu i Bogu, autorytetowi, aby w samodyscyplinie, w staraniu się utrzymania siebie w dyscyplinie przed naszym Bogiem, abyśmy mogli zachować pobożność, etykę pracy, pobożną etykę pracy w naszym życiu i gromadzeniu mądrości na przyszłość. To jest mądre wykonywać Boże dzieło. To jest mądre być posłusznym Bogu. To jest mądrość. To jest naprawdę ważne i o tym mówi Słowo Boże. Prowadzi to do świętego, roztropnego życia wierzącego, który wielbi Pana. Więc nie wystarczy tylko wznosić ręce i śpiewać na chwałę Pana, grać na chwałę Pana, ale trzeba jeszcze tak czynić, jak śpiewasz. To jest niezwykle ważne, aby czynić tak, jak śpiewasz. Nie tylko wznosić ręce, ja Ciebie uwielbiam, Boże, a kiedy wychodzimy z tego miejsca, to już nie uwielbiamy Boga, no bo to nie miejsce tam na ulicy. Z takim wznoszeniem rąk to może i nie miejsce. Ale wykonywaniem tego, co tu na tym miejscu śpiewamy ze wzniesionymi rękami, to jest właśnie miejsce. Abyśmy w ten sposób w życiu naszym postępowali. Każdy z nas ma być dobrym uczniem Słowa Bożego. Skoro jest powiedziane w 2 Tymoteusza, w 3 rozdziale, 16 wersecie, całe pismo przez Boga jest natchnione. I pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy i do wychowywania w sprawiedliwości. Widzimy, do czego jest Słowo Boże? Pismo Święte wyraźnie mówi. Pismo Święte to Słowo Boże, ta Biblia jest nam potrzebna do tego, aby uczyć się. Jest pożyteczne do nauki. Po drugie, do wykrywania błędów w naszym życiu. Błędy, że są to błędy, poznajemy ze Słowa Bożego. Dalej, do poprawy naszego życia. i do wychowywania w sprawiedliwości. Żebyśmy to wiedzieli, bo Słowo Boże będzie nas osądzać i nie jest powiedziane, że my staniemy na sądzie i wtedy sędzia wypowie swoją część, swoją wypowiedź. Nie. Będzie was sądzić Słowo. O tym mówi wyraźnie Pismo Święte. Nawet sędzia się nie wypowie, ale przed oczami, przed uszami twoimi, w twoim rozumie staną fragmenty Słowa Bożego. Przypomnisz sobie od razu, wtedy nagle, wszystko, co czyniłeś w swoim życiu i nagle, jak przed oczami wyświetlony obraz, stanie ci Słowo Boże, które wyraźnie ci zwróci uwagę, że to było nie tak. Czy chcesz, żeby Słowo Boże ciebie osądziło? No to się ucz tak postępować, jak Słowo Boże mówi. To jest podstawa. A pamiętanie i stosowanie Słowa Bożego może nas uchronić od grzechu. Pamiętanie i stosowanie Słowa Bożego chroni nas od grzechu. Psalm 119, 7 werset mówi: dziękować ci będę szczerym sercem, gdy się nauczę sprawiedliwych praw twoich. A 11 werset mówi: w sercu moim przechowuję słowo twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko tobie. Przechowuję w moim sercu Słowo Boże po to, żebym nie zgrzeszył, żebym nie łamał twojego prawa. Dlatego trzymam je w sercu. Nie, że przybiegam do domu, bo muszę sprawdzić, czy coś dobrze zrobiłem, czy nie. I gdzie tu moja Biblia? Gdzie tu moja Biblia? I szukasz dopiero wersetu. Tak, upewnić się możesz. Ale musisz to mieć naskładane w sercu. Dlatego ucz się Słowa Bożego. Ucz się Słowa Bożego. Nie mówię na pamięć, ale żebyś je miał w głębi siebie. Żebyś je przeżywał, żebyś nad nim rozmyślał dzień i w nocy. Bo to jest podstawa. Jeśli będziesz dużo radia słuchał, to będziesz przemyślał to, co w radiu mówią. Jeśli będziesz dużo różnych książek czytać, będziesz przemyślać to, co w tych książkach wyczytałeś. Ale jeśli będzie twój kontakt z Pismem Świętym bardzo żywy, będziesz czytać i słuchać, co mówią, to wtedy w rozmyślaniach twoich będzie Słowo Boże. Będzie Słowo Boże. Jak będziesz dużo pieśni słuchać, dużo śpiewać pieśni, to nieraz się zdarza, że z nabożeństwa przyjdziesz i jeszcze we wtorek śpiewasz te niektóre pieśni. Jeszcze we wtorek, po niedzielnym nabożeństwie, śpiewasz jeszcze te pieśni. Budzisz się w nocy, o, śpiewam tą pieśń. Rano wstajesz i co to na twoich ustach? No ta pieśń z niedzieli. I myślę, że nie mówię czegoś dziwnego dla waszych uszu. Tak samo jak ja to miewam często, tak samo i wy to macie. Śpiewamy dalej pieśni. Dlaczego? Bo to jest naskładane w sercu naszym. To znaczy nie śpiewałeś ustami swoimi i myślałeś, jak tam się kartofelki gotują i jakie mięsko do tego położysz na talerzu, ale myślisz o tym, co śpiewasz. Dlatego we wtorek nie myślisz o tym, co zjesz, co na talerzu położysz, tylko śpiewasz dalej. Tak samo jest dokładnie ze Słowem Bożym. Inaczej mówiąc, jak dobrze słuchasz, to będziesz dobrze żyć. Jak byle jak słuchasz, to byle jak będziesz żyć. Taka jest prawda. Dlatego musimy słuchać, co Słowo Boże do nas, do głębi naszych serc mówi. Wszelka służba powinna być dobrą służbą. Bez względu na to, czy ten, komu się służy, jest w prawdzie, czy też nie. niezależnie od tego, czy twój pracodawca jest wierzący, czy nie. To jesteś przyzwyczajony dobrze wykonywać swoją pracę. Amen? I to jest podstawa. Ta zasada polega na tym, że będąc sługami Pana, jesteśmy także Jego przedstawicielami. A więc reprezentujemy tu na ziemi Jezusa Chrystusa. Nie reprezentujemy samych siebie, nie reprezentujemy żadnego ducha nieczystego, reprezentujemy Jezusa Chrystusa. Jesteśmy Jego reprezentantami. Dlatego właśnie ludzie się nam przyglądają i oceniają. Gdziekolwiek nas Bóg umieścił, na tym miejscu lub stanowisku mamy służyć wiernie, wytrwale i z zainteresowaniem. Tak jakbyśmy pracowali dla Pana, a nie dla ludzi. Wykonuj pracę tak, jakbyś to robił dla Boga. I to jest podstawa naszego myślenia, naszego sposobu funkcjonowania tutaj na ziemi. Gdybyśmy służyli tylko ludziom, to pracowalibyśmy pilnie i wiernie dla dobrych panów, a ociężale i mniej pilnie dla złych i opryskliwych. A tak ma nie być. My mamy być ludźmi, którzy niezależnie od tego, komu służą, służą ze względu na Pana, nie ze względu na ludzi. Musimy pamiętać, że wszyscy jesteśmy sługami i nikt nie z nas nie został powołany, aby być Panem lub Mistrzem, bo nasz Mistrz jest jeden, Chrystus. A my wszyscy jesteśmy braćmi i współsługami. I właśnie tak mamy się zachowywać. Tak mamy postępować. Gdyby to apostolskie polecenie było pilnie przestrzegane, to uczyniłoby z chrześcijan najbardziej pożądanych sług na każdym polu, czyli w każdym zakresie, ponieważ ich praca byłaby wykonywana bardziej wiernie i uważnie, a jej wyniki byłyby bardziej zadowalające. Prosty wniosek. Bardzo prosty biblijny wniosek. Imię Chrystusowe byłoby tym sposobem poważne wśród ludzi inteligentnych, a wielu z nich zapytałoby wtedy nas o coś. Co takiego jest w tych chrześcijanach lub ich naukach, co czyni ich tak zdolnymi i starannymi sługami? Co czyni nas takimi? Ludzie zapytają. Wiecie, ja przypominam sobie, kiedyś pewien człowiek szukał do pracy w szczególnym miejscu, w księgowości. Szukał i rozpytywał o ludzi wierzących ze zboru. Szukał tylko takich. Ciekawe dlaczego. Jeśli nie bylibyśmy przykładem, czy mógłby nas zatrudnić? Niestety nie. Dlatego właśnie ludzie się przyglądają i patrzą, co jest takiego szczególnego w nas, jaka nauka, jakie oddawanie czci Bogu, że jesteśmy starannymi sługami. Odpowiedź oczywiście brzmiałaby, jest to duch i wynik prawa miłości, który funkcjonuje w życiu tych ludzi bardzo aktywnie. Prawo to nie tylko zabrania im szkodzić komukolwiek, ale też napomina, aby byli wierni wobec wszystkich i czynili dobrze, nawet nieprzyjaciołom. I my Słowo Boże znamy i wiemy, że tak właśnie Słowo Boże mówi. Dokładnie tak. abyśmy miłowali nie tylko braci, ale i nieprzyjaciół. Braci, domowników wiary mamy miłować szczególnie. Ale nieprzyjaciół też mamy miłować. I o tym mówi Słowo Boże. Pouczeni jesteśmy także, aby codziennie pracować nie tylko dla uznania i pochwały od ziemskich panów, ale szczególnie dla uzyskania pochwały i uznania od naszego Pana, który jest w niebie. My mamy uzyskać pochwałę od Boga. Dobry i wierny sługo. W małym byłeś wierny i tak dalej. Znamy Słowo Boże. I to jest podstawa, abyśmy w ten sposób postępowali. Gdyby zapytano, dlaczego mielibyśmy o to właśnie zabiegać, odpowiedź brzmi, bo chrześcijanie nie spodziewają się nagrody ziemskiej, ale niebiańskiej. Dlatego tak postępujemy, bo oczekujemy nagrody w niebie. Nie tu na ziemi, ale w niebie. Ludzie na tej ziemi czekają nagrody tu na ziemi. Medal, jakikolwiek by to nie był, nagroda pieniężna, jakieś pochwała, jakiś puchar. O, tam puchary stoją. To są nagrody na ziemi. Ale my jako wierzący ludzie oczekujemy tych nagród w niebie. I to jest właśnie ważne, abyśmy wykonywali dzieła nie dlatego, że jest nagroda na ziemi, ale dlatego, że mamy obiecaną nagrodę w niebie. A ten, który jest wierny w małych rzeczach, będzie też wierny w większych. Tylko ci, którzy okażą swoją wierność, posłuszeństwo i gotowość czynienia Jego woli tu w obecnym życiu, mogą mieć nadzieję, że zostaną uznani za godnych stanowiska i nagrody, jakie Bóg przygotował dla tych, którzy Go miłują. Wszyscy wierni słudzy Pańscy są Jego sługami. Jeśli wykonujesz jakiekolwiek zadanie tu na ziemi, to wiedz o tym, że jesteś Jego sługą. A więc jeżeli miałbyś coś niedokładnie wykonać, to wiedz, że On ciebie obserwuje. Twój pracodawca może ciebie nie widzieć, nie zauważyć. Może nie być w stanie nawet zobaczyć, jak wykonujesz zadania. Ale ten twój Pan w niebie dokładnie o wszystkim wie. I dlatego właśnie, tak jak czytaliśmy na początku, jeżeli cokolwiek czynimy, i tu nie są tylko uwzględnione rzeczy, które robimy dla nieba, dla Boga, ale zwykłe rzeczy, codziennie, to mamy tak robić, jakbyśmy to robili dla Boga, a nie dla ludzi. I to musimy naprawdę w życiu naszym dobrze zrozumieć. Obecnie Duch Świata dąży do tego, aby drugich ludzi uczynić swoimi sługami, a samemu unikać służenia innym ludziom. Duch Chrystusowy natomiast jest duchem służby, a nie panowania, nie dominacji, nie forsowania i zmuszania. Duch Boży nas naucza, żebyśmy innym usługiwali. Duch Pański pobudza tych, którzy Go mają w sercu swoim, do szukania sposobności służby dla innych. Do tego, aby w miarę możliwości czynić dobrze wszystkim ludziom, a szczególnie wobec domowników wiary. pobudza też tych, którzy go mają w sercu, do szczodrobliwości wobec drugich, bo to ma być, jak Słowo Boże mówi, rozumna służba Boża. Rozumna służba Boża. Największy w Kościele jest ten, który najwięcej służy, który wyświadcza najwięcej usług i pomocy drugim. Najprzedniejszym i największym sługą w Kościele był ten, który jest jego głową, który swoje życie oddał za Kościół. Jezus Chrystus. To jest ten pierwszy i najważniejszy sługa. A my mamy wstępować w jego ślady. Dlatego też ci spośród jego naśladowców, którzy chcieliby być wielkimi w oczach Pana, a także w ocenie współnaśladowców, są pouczani, aby ściśle naśladować Mistrza, Pana naszego. I aby w pokorze serca byliśmy przygotowani i starali się oddawać swoje życie za braci. 1 Jana 3, rozdział 16, werset mówi tak. Po tym poznaliśmy miłość, że On za nas oddał życie swoje. I my winniśmy życie oddawać za braci. Widzimy? Słowo Boże jasno mówi. Mamy się oddawać dla innych z całego serca. Jeżeli dostrzeżemy i wykorzystamy małe sposobności służby w skromny sposób, jeżeli pełnimy wszelką, choćby najmniejszą służbę, wiernie, jako Panu, to z czasem dostąpimy większej sposobności. Temu, który wykorzysta swoje sposobności, będzie dane więcej. Temu zaś, który ich nie wykorzystał, będzie odebrane wszystko. A wszystko, cokolwiek czynicie, z duszy czyńcie, jako Panu, a nie ludziom, wiedząc, iż od Pana weźmiecie zapłatę dziedzictwa, albowiem Panu Chrystusowi służycie. Panu Chrystusowi służycie. I tak nauczmy się funkcjonować i działać w tym naszym codziennym życiu, że funkcjonujemy dla Jezusa Chrystusa we wszystkich sprawach. Wtedy nie będziesz się rozglądał, czy ktoś widzi to, co czynisz, czy nie. Bo będziesz wiedział, że widzi. Nie będziesz się oglądał, zrobię, bo on nie widzi. O, będziesz miał świadomość, że on widzi. Pan, anioł, którego posłał, będzie ciebie obserwować. Dlatego czyńmy wszystko tak, jakbyśmy to czynili dla Pana, a nie dla ludzi. Amen? I niech nas Bóg takiego funkcjonowania nauczy. Bo to jest podstawa życia naszego chrześcijańskiego, aby stać się przykładem dla wszystkich ludzi, którzy nas otaczają.